Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rozpoczęły się trzydniowe uroczystości pogrzebowe kardynała Józefa Glempa. Posługę prymasa przełomu tysiącleci przypomni jego następca na stolicy prymasowskiej, arcybiskup Henryk Muszyński. Powiemy też o spotkaniu Benedykta XVI z Trybunałem Roty Rzymskiej. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
O związku wiary z chrześcijańskim małżeństwem mówił Benedykt XVI do przedstawicieli Trybunału Roty Rzymskiej na tradycyjnym spotkaniu inaugurującym rok sądowy. Wcześniej specjalnej mszy dla pracowników tej instytucji sądowej, będącej centralnym Trybunałem Apelacyjnym Kościoła, zajmującym się m.in. sprawami małżeńskimi, przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że małżeństwo jako sakrament posiada głębokie odniesienie do wiary, nawet jeśli opiera się na naturalnym związku mężczyzny i kobiety. Współczesna kultura stawia jednak liczne wyzwania przed nadprzyrodzonym rozumieniem małżeństwa. Pierwszym z nich jest trwałość owego związku wystawiana na szwank przez specyficzne rozumienie ludzkiej wolności i samorealizacji. Papież wskazał w tym kontekście, że kryzys instytucji małżeństwa wynika często z zamknięcia na Boga i nadprzyrodzoność. Nie oznacza to jednak, że związek taki można automatycznie uznać za nieważny. Istotne jest ponadto zwrócenie uwagi na kluczowy element, który w prawie kanonicznym zawarty jest w pojęciu dobra małżonków.
Wiara jest istotna w realizacji autentycznego dobra małżeńskiego, które polega na stałym pragnieniu dobra drugiej osoby dla prawdziwej i nierozerwalnej wspólnoty życia. Bowiem w postanowieniu chrześcijańskich małżonków, by żyć w prawdziwej oblubieńczej komunii, zawarta jest właściwa dynamika wiary. Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, także jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować. Jeśli jest to prawdziwe w szerokim odniesieniu do życia społecznego, to tym bardziej sprawdza się w kontekście małżeństwa.
W Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prymasa seniora kardynała Józefa Glempa. Trumna z ciałem hierarchy została wystawiona w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. Tam mszy w intencji zmarłego przewodniczył biskup Tadeusz Pikus.
Ksiądz prymas czasami był stanowczy i czasami przeciwstawiał się albo miał swoje zdanie, ale syntetyzując całą jego działalność, posługę, można powiedzieć, że ja nie zauważyłem, by walczył przeciwko komukolwiek, przeciwko człowiekowi, przeciwko światu. Natomiast walczył o człowieka, walczył o świat.
Do późnych godzin wieczornych w kościele sióstr wizytek trwać będą modlitwy w intencji kardynała Józefa Glempa. Jutro trumna z ciałem prymasa seniora zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie o godzinie 9 sprawowana będzie msza w jego intencji. Po południu natomiast kondukt żałobny przejdzie do Archikatedry Warszawskiej, w której w poniedziałek odbędą się uroczystości pogrzebowe.
Odszedł prymas przełomu tysiącleci. Ze śmiercią kardynała Józefa Glempa kończy się ważna epoka dla Kościoła w Polsce, także dla metropolii gnieźnieńskiej, której był przez wiele lat pasterzem, podkreśla arcybiskup Henryk Muszyński, z którym rozmawia Justyna Malińska.
Księże arcybiskupie, jakie są zasługi kardynała Józefa Glempa dla Kościoła w Polsce?
Te zasługi są trudne do przecenienia, dlatego że był przewodniczącym konferencji episkopatu przez 23 lata. Do 2009 roku był z kolei prymasem i to ostatnim prymasem, który łączył te dwie funkcje i jego posługa przypadła na okres wielkich przemian w Polsce. Nie waham się powiedzieć, że była w pewnym sensie trudniejsza niż posługa prymasa Wyszyńskiego, dlatego że za czasów komunistycznych trzeba było bronić Kościoła. Było wiadomo, kto jest wrogiem, ideologia. W okresie, kiedy ksiądz prymas przejął przewodnictwo Kościoła, jako przewodniczący konferencji episkopatu, wielki przełom. Przełom solidarnościowy. Trzeba było przestawić całą posługę Kościoła, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I gdy chodzi o jego zasługi, to myślę, trzeba wskazać na te najbardziej istotne rzeczy. Na 10 pielgrzymek papieskich on przewodził 9 pielgrzymkom. I te pielgrzymki niewątpliwie wyznaczały pewien rytm Kościoła i nawet program Kościoła w Polsce, ale trzeba było to przygotować. To była olbrzymia praca. Przeprowadził synod ogólnopolski, który miał znaczenie dla całej Polski jeszcze jako przewodniczący i prymas. Idea świątyni opatrzności Bożej, która doczekała się po 200 latach realizacji. Bardzo śmiałe przedsięwzięcie. Gdy chodzi o Gniezno, to właśnie za czasów księdza prymasa Glempa dokonało się ponowne połączenie prymasostwa z arcybiskupem gnieźnieńskim, nie z Gnieznem, jak często powtarzam, bo mówią, prymasostwo wróciło do Gniezna. Ono nigdy nie było dzielone, dlatego że prymas Glemp również został mianowany prymasem jako arcybiskup gnieźnieński. Ponadto sprawował przez długi czas posługę w dwóch wielkich diecezjach. Gniezno i Warszawa. Są to zasługi trudne do przecenienia. Czasy bardzo trudne, złożone. Był na pewno człowiekiem głębokiej wiary i potrafił w kategoriach wiary oceniać tę rzeczywistość. I tak jak umiał, służył Kościołowi z ogromnym oddaniem i z ogromną miłością.
Najtrudniejsze czasy przypadły na początek przełomu solidarnościowego i później stan wojenny.
Sam ksiądz prymas bardzo często to podkreślał, że to była największa próba. Zresztą sam rozpoczynał posługę prymasowską. Później zdobył o wiele więcej doświadczenia, ale był człowiekiem, który potrafił korygować swoje własne zdanie. Wielokrotnie tego doświadczałem. I w tym przełomie odegrał ogromną rolę, patronował, jeśli tak można powiedzieć, obradom Okrągłego Stołu przez to, że wyznaczał ludzi ze strony Kościoła. No i z wszystkich sił zabiegał o to, żeby nie doszło do rozlewu krwi, wzywał do rozwagi. W duchu Ewangelii zresztą nic innego nie mógł zrobić. Pamiętam, z tego tytułu stawiano jemu zarzuty. Dzisiaj to się osądza inaczej, kiedy wiemy, jaki był wynik tego. Natomiast doświadczenia mojego pokolenia mówiły, że mogą się powtórzyć Węgry, mogą się powtórzyć Czechy. I tutaj rola księdza prymasa była ogromna. Właśnie na przełomie wieków, i to też jest dowód wielkości prymasa, potrafił przeprosić za błędy Polaków, potrafił przyznać się do swoich błędów. Jego wielkim dramatem to była osoba księdza Popiełuszki. Wiadomo, że chciał ratować księdza Popiełuszkę i dlatego chciał go wysłać do Rzymu. Potem go oskarżono, że to była spolegliwość wobec władzy, wobec ubowców. Za te rzeczy on nie odpowiada, bo to są już interpretacje innych, prawda? Ja mogę tylko, jeśli można osądzać, to w perspektywie własnych intencji, tego, co chciał zrobić. Zresztą, kiedy przepraszał za to, sam powiedział, że to jest jego największy dramat życia, że nie potrafił chronić księdza Popiełuszki przed tą śmiercią.
A jakim był człowiekiem? Przecież spotykaliście się wielokrotnie.
Moje życie właściwie w całości kapłańskie jest związane z życiem księdza prymasa od czasów studiów. Poprzez to, kiedy pracowałem bezpośrednio z księdzem prymasem jako wiceprzewodniczący konferencji episkopatu. Potem byłem u niego, kiedy był biskupem warmińskim. No i w końcu mieliśmy tę bardzo ciekawą relację, mianowicie ja miałem swoją rezydencję w Warszawie, prymas miał swoją rezydencję w Gnieźnie. Powiedziałbym, na te relacje, te urzędowe, eklezjalne, nakładały się nasze bardzo bliskie, braterskie relacje. zwłaszcza w sprawach żydowskich bardzo często ksiądz prymas, nie powiedziałbym, że radził się, ale omawialiśmy wspólnie te sprawy. Zresztą w swoim myśleniu był bardzo samodzielny. Jeśli uważał, że coś jest słuszne, to podejmował decyzje, ale nie w sposób arbitralny. Zawsze był gotów słuchać innych, co mają na ten temat do powiedzenia. I to, co ja osobiście najbardziej sobie cenię, że te relacje opierały się na wzajemnym zaufaniu z jednej i z drugiej strony.
Jak ksiądz arcybiskup przyjął wiadomość o śmierci kardynała Glempa?
Kiedy prymas konał, byłem w kaplicy i się modliłem za niego. Też dowód jakiejś duchowej wspólnoty. Od momentu, kiedy się dowiedziałem, że taki jest stan, no to ta myśl mnie nie opuszczała. Telefonowałem do księdza kardynała Nycza, kiedy ukazał się jego komunikat, czy można odwiedzić księdza prymasa. Powiedział, że jest nieświadomy, więc rezygnowałem z wyjazdu, tak byłbym pojechał. Widziałem, że jest ciężko chory, mówimy o tym ksiądz prymas Kowalczyk, no ale ciężko chory to nie znaczy, że odchodzący czy umierający.
Dziękuję za rozmowę.
Okruchy Ewangelii.
Boży człowiek.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
W okresie zwykłym roku liturgicznego używa się w kościele szat koloru zielonego. Zielony to kolor oznaczający nadzieję. Czas zwykły to rodzaj naszej wędrówki za Jezusem, tak jak to czynili w Palestynie Jego uczniowie. Jest to też czas poznawania Jezusa i ciągłego odkrywania Go na nowo, tak jak ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami. W przeżywanym obecnie roku wiary naszym przewodnikiem po Ziemi Świętej i życiu Jezusa jest święty Łukasz. W kalendarzu liturgicznym przypada obecnie cykl niedzielnych czytań z roku C, czyli jest to rok Łukaszowy. To ważny dla nas znak Bożej opatrzności. Święty Łukasz pisał Ewangelię pięknym, literackim językiem greckim. Kierował ją do pogan, ludzi nieznających niuansów tradycji Starego Testamentu. Dlatego słyszymy dziś w początku Ewangelii zwrot dostojny Teofilu. Imię, które tłumaczy się jako przyjaciel Boga lub ten, który kocha Boga. Bibliści przypisują je człowiekowi należącemu do sfer wyższych, zamożnych. Wskazuje na to również słowo kratistos, tłumaczone jako dostojny, a zarezerwowane w tamtych czasach dla arystokracji. Może ono jednak nie oznaczać człowieka nawróconego na chrześcijaństwo, lecz wskazywać na dedykację dzieła zacnemu mecenasowi. Było to w czasach starożytnych bardzo rozpowszechnione. W czasach ojców Kościoła imię Teofil tłumaczono jako określenie symboliczne wskazujące na wszystkich ludzi, których kocha Bóg. Orygenes pisał: Wy jesteście Teofilami i dla was jest spisana Ewangelia. Kto jest Theopilos, jest silny, ma moc i siłę od Boga i od Jego słowa, aby mógł poznać prawdę tych słów, którymi został pouczany, rozumiejąc w Chrystusie mowę Ewangelii. Orygenes sugeruje, że ewangelista kieruje swój list do każdego człowieka i nadaje mu wymiar misyjny. W liście apostolskim Porta Fidei na rozpoczęcie roku wiary papież Benedykt zauważa, że także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby posłuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z Jego źródła wytryskującego wodę żywą. W przestrzeni życia każdego człowieka, również gorliwego chrześcijanina, są wciąż obecne pogańskie obszary, które wymagają ewangelizacji. Jak zauważa papież, nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Święty Łukasz dla pewności przekazywanych prawd Bożych podkreśla, że wśród wielu istniejących już przekazów o Jezusie również on postanowił zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać po kolei, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. Zachęca do zaufania słowom Jezusa. Ważna jest też konstrukcja Łukaszowej Ewangelii, która zaczyna się i kończy w świętym mieście Jeruzalem, spełniając prorockie zapowiedzi. Od anielskiej zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela kieruje nas ewangelista ku Jezusowi z Nazaretu, aby na końcu ukazać wstępującego z Góry Oliwnej do nieba Mesjasza. Łukasz, który był lekarzem, stara się w swej rzetelności przekazać Teofilowi prawdziwy, bosko-ludzki obraz Jezusa. Ewangelista wskazuje, że słowom Jezusa towarzyszą cuda, które potwierdzają prawdziwość nauki i jego boskie posłannictwo. Tam, gdzie Jezus znajduje wiarę wśród nauczanych, tam też w odpowiedzi na wiarę słuchaczy dokonuje cudów. Motywem przewodnim trzeciej Ewangelii Synoptycznej jest Boża miłość. Papież w Portafidei zachęca. Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym wiernie przekazywanym przez Kościół. Teofil z pewnością zasmakował w słowach Ewangelii świętego Łukasza. Zaadresowanie do Teofila drugiego dzieła, Dziejów Apostolskich, wskazuje, że Teofil to człowiek poznający naukę Jezusa. Nie przeszkadza mu mało znacząca postać autora listów. Dla Teofila ważna jest prawda, rzetelność przekazanej nauki. On zaś nauczał w ich synagogach. Scenę nauczania przytacza dziś również pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza. Czytano więc z tej księgi, Księgi Prawa Bożego, dokładnie i dobitnie, z dodaniem objaśnień, także lud rozumiał czytanie. Współcześnie w dziedzinie szeroko rozumianego nauczania pojawiło się bardzo negatywne zjawisko stawiania autorytetu mówcy ponad prawdą i rzetelnością przekazywanej nauki. W ważnych sprawach życia społecznego dotyczących moralności i etyki w mediach zabierają głos utytułowani specjaliści z dziedzin niezwiązanych z omawianym tematem. W ten sposób poddaje się słuchaczy manipulacji. W miejsce prawdy wprowadza się tak zwaną półprawdę. Prymas Wyszyński ostrzegał, że każda półprawda jest całym kłamstwem. Metodę tę stosuje się często do spraw Kościoła. Mizerność ludzi przedkłada się ponad wartość Chrystusowej Ewangelii. Czytając Ewangelię świętego Łukasza i dzisiejszy fragment Księgi Nehemiasza, warto zauważyć biblijny porządek nauczania. Ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego, przeżywają radość płynącą ze spotkania z prawdą o miłości Boga, który się objawia człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Święty Wincenty Palotti, którego 50-lecie kanonizacji obchodzimy, zachęcał wszystkich do apostolstwa słowami Caritas Christi Urget Nos. Miłość Chrystusa przynagla nas. Papież w Roku Wiary również przypomina te słowa i dodaje: Caritas Christi urget nos, miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. To spotkanie z Bogiem jest celem głoszenia dobrej nowiny Ewangelii. Radość w Panu jest ostoją naszą. To spotkanie z Bogiem jest celem głoszenia dobrej nowiny Ewangelii. Radość Panu jest ostoją waszą.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.